wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Chwała Jezusowi. Witajcie na naszej dzisiejszej tej czwartkowej lekcji Słowa Bożego. Z moim przywilejem dzisiaj sięgać do Słowa, które niesie ratunek, pouczenie. Cieszę się za każdego z was, kogo dzisiaj tutaj widzę. I ja naprawdę nie próbuję być grzeczny. Cieszę się z was. Chwała Jezusowi. Wiecie, każde nabożeństwo ma swoją specyfikę i ja bardzo lubię niedzielę, kiedy usługuje chór, kiedy usługuje zespół chwały i kiedy możemy się dzielić kazaniem. Bardzo kocham wtorki, kiedy mamy czas postu, modlitwy, kiedy jest taki ten czas bardziej duchowy, rozmodlony, ale powiem wam, że również radość sprawiają mi czwartki, kiedy wiem, że jest to bardziej czas pod nauczanie Słowa Bożego, bardziej żeby przestudiować, żeby porobić parę notatek, żeby zrozumieć lepiej jakiś fragment i w jakiś taki szczególny sposób Bóg zawsze to słowo czwartkowe kładzie na mnie i powiem wam, dzisiaj czytać to słowo było dla mnie prawdziwą radością, zachętą. Brat już dzisiaj powiedział, że będę się dziś dzielił psalmem 91. Zachęcam, otwórzcie Psalm 91, a jeżeli nie macie swojej Biblii, albo ja przeczytam celowo może z troszeczkę innego tłumaczenia, wsłuchajcie się w to słowo, pozwólcie, aby to słowo do was przemawiało, pozwólcie Bogu, aby wasze życie przez to słowo zmieniał. Psalm 91, przepiękny psalm, świąteczny psalm. Jest to modlitwa, którą modlili się w świątyni i która została w sercach tych, którzy się modlili i w trudniejszych czasach, jeszcze do tego może wrócę. Przeczytajmy go najpierw. Psalm 91 od 1 do 16 wersetu, czyli całość. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa okryje Cię swoimi piórami, schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga się nie przybliży do Twojego namiotu. Bo swoim aniołom nakazał w Twojej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził stopy swej o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Jezusowi. Niesamowite słowo. Wiecie, psalm 91 wzmacnia w miarę, jak go czytasz. Jeżeli zechcecie mnie posłuchać i zrobicie takie doświadczenie, że dzisiaj, jutro i pojutrze przeczytacie codziennie rano ten psalm, to zobaczycie, jak za każdym razem Wyciśniecie z niego coś nowego. Za każdym razem coś świeżego. Wiecie, on jest tak jak zielona herbata. Jak się ją parzy rano, po południu i wieczorem, to każdej porze ma inne właściwości. Przy każdym parzeniu ma inne właściwości i działa inaczej. Ten psalm jest jeszcze lepszy. Jest jak witamina, której nie można przedawkować. Żyłem nim przedwczoraj. Żyłem nim wczoraj. I żyłem nim dzisiaj. Bóg dotykał mojego serca. Chodziłem sobie po lesie i modliłem się nim. Chodziłem sobie tutaj wokół budynku i on mówił do mnie. Przysiadywałem rano w biurze, a Bóg przez ten psalm mnie pouczał. Cudowne, cudowne Boże Słowo. Wiecie, on wzmacnia w miarę czytania go, wzmacnia naszą wiarę. Podobno, bo trudno znaleźć na to jakieś naukowe dowody, mówią, że powstał w czasach wielkich królów, Dawida lub Salomona. Że powstał w najlepszych czasach Królestwa Izraela. Składa się z nauczania. Od 1 do 13 wersetu mamy nauczanie. Jeśli go będziecie czytać, to od 1 do 13 to jest nauka. Ale 14, 15 i 16 jest to słowo prorocze dla tego, który się modli tym psalmem, który zaczyna nim żyć i tego, który zaczyna ten psalm stosować w swoim życiu. Nie wiem, czy wiecie, ten psalm jest modlitwą, którą wypowiadał kapłan, kiedy Żydzi pielgrzymowali do świątyni, kiedy masę ludzi wchodziły do świątyni, niektórzy z nich przynosili swoje ciężary, niektórzy z nich przynosili swoje troski, swoje problemy, dokładnie tak jak wielu z was dzisiaj. Problemy, troski i kłopoty, na które człowiek nie miał odpowiedzi, nawet najbardziej zakochani w was przyjaciele nie potrafili pomóc, nikt nie miał odpowiedzi. Ludzie wnosili do świątyni ciężar swoich życiowych zmagań, wyzwań, chorób i innych rzeczy. I był pouczeniem, które wypowiadał kapłan, modląc się o człowieka. Wypowiadał to pouczenie do człowieka, który tam w świątyni znajdował jakiś pokój. Czasami któryś z kapłanów podchodził do modlącego się, kogoś, kto stał cichutko z boku, kogoś, komu być może płynęły z oczu łzy i zaczynał mówić do niego te słowa. Te słowa pouczenia od 1 do 13 wersetu, a potem te słowa prorocze, które zajmują 3 kolejne wersety. Przychodzili ludzie do świątyni, tak jak ty dzisiaj przyszedłeś, tak jak ja przyszedłem, tak jak niektórzy pośród nas, chociaż zewnętrznie wydaje się, że siedzisz spokojnie, zmagasz się z czymś, chciałem ci powiedzieć, Bóg przeznaczył to słowo dla tych, którzy potrzebują takiej właśnie zachęty. Ale potem, kiedy przeminęły czasy świetności, przeminęły czasy królestw i potem, kiedy nawet świątyni już nie było, Słowo Boże mówi nam, że została zniszczona. Ta modlitwa pozostała w sercu Bożego ludu i tą modlitwą modlili się w czasie największych prześladowań, największego kryzysu, w czasie, kiedy szli jak baranki na rzeź, czy to przed narodzeniem Pana, czy chwilę po narodzeniu Pana z powodu Żydów, a potem również w czasie różnego rodzaju pogromów i holokaustów. Była modlitwą wielu i chciałbym, by dzisiaj się stała twoją. Była modlitwą tych, którzy chcieli ufać Panu i których Bóg ratował. Mało tego, jest wiele świadectw, że psalm ten jest skuteczną modlitwą, jest prawdziwą modlitwą, jest wielkim Bożym pouczeniem, jest jednym z bardzo ważnych fragmentów Słowa Bożego. Przypatrzmy się, czego możemy się tutaj nauczyć, co jest tutaj napisane. Wpatruj się uważnie w tekst. Niech wielu z was dzisiaj skupi swoje serce na tym tekście i powie: Duchu Święty, ucz mnie dzisiaj ufać Tobie. Ucz mnie chodzić z Tobą. Chcę z Tobą chodzić, kiedy jadę samochodem, kiedy pracuję w pracy, kiedy jestem na nabożeństwie. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego? Czasami przyzwyczajeni jesteśmy do tych słów. Kto przebywa? I wiecie, nie wiem, czy zdajemy sobie w ogóle sprawę, ale pierwsze 2 wersety aż 3-krotnie używają Bożego imienia w niesamowity sposób. Gdybym je czytał tak dosłownie, brzmiałoby to mniej więcej: kto przebywa pod osłoną El Elyon, Najwyższego. I w cieniu El Shaddai, w cieniu Shaddai odpoczywa, mówi do Jahwe. Tutaj jest tetragram, najświętsze imię Boże użyte w drugim wersecie. I ten ktoś, kto tak żyje, mówi do niego: ucieczko moja, mówi twierdzo, a ponadto jeszcze mówi: Boże, któremu ufam. To Boże tutaj, to jest czwarte i jest tutaj w oryginale użyte słowo Elohim. Elyon więc mamy, El Shaddai, Jahwe, Elohim. Dwa wersety, zobaczcie na to. Jakie poznanie oni noszą. Wiecie, co tak naprawdę jest tu powiedziane? Mówi tutaj o ludziach, którzy nie boją się żyć pod osłoną Najwyższego. Tak na chłopski rozum, wiecie, co tu jest powiedziane? Kto przebywa, ten spoczywa. Tu jest Bóg. I kto przebywa przed Nim, w Jego cieniu, ten spoczywa. A więc kto nie będzie przebywał, nie będzie spoczywał. Kto przebywa, ten spoczywa. Kto trwa w Bogu, ten w Nim odpoczywa. Człowiek może znaleźć Bogu osłonę. Można znaleźć Bogu osłonę. Wiecie, kiedy uciekamy, kto przebywa pod osłoną Najwyższego? Bóg może okazać się osłoną. I wiele razy ludzie uciekają, czy to w chorobie, czy to w kryzysie, czy to kiedy komornik ich ściga, sąd ich ściga, problemy za nimi biegną, dzieci chorują, pracy nie ma. Ludzie uciekają i kto przebywa pod osłoną Najwyższego, ten będzie osłonięty, ponieważ prawdziwie Bóg potrafi osłonić. Ale tu jest napisane coś, co chciałbym, żebyście zobaczyli, że Bóg nie zachęca tylko do przebywania pod Jego osłoną, ale zachęca, by tam zostać i odpocząć. Pójdźcie do mnie wszyscy. A ja? Co Jezus powiedział? Jezus nie powiedział, a ja dam wam po prostu rozwiązanie waszych problemów. A potem sobie już znowu idźcie, gdzie chcecie. Pójdźcie do mnie wszyscy, a ja dam wam odpocznienie. Odpoczniecie. Nie tylko przyjdziecie rozwiązać problemy. Wiecie, wielu ludzi chce osłony, ale potem znowu sami idą, licząc na siebie. I tak jak trwoga, to do Boga jest takie przysłowie. Jak mają problem, uciekają, przebywają pod osłoną Najwyższego. Kiedy się skończą problemy, patrzą, problemy poszły, znowu sobie sami radzą. Problemy przychodzą, znowu pod osłoną Najwyższego. Kiedy problemy się kończą, znowu sobie radzą. Bóg nie mówi tutaj o takim życiu. Jest łaska Boża, że Bóg wiele razy pozwala, że nas ochrania, że pozwala nam się schronić. Ale to nie jest życie, do którego tutaj zachęca nas Duch Święty przez to wspaniałe Słowo Boże. Kto przebywa pod osłoną Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego spoczywa. Bóg mówi: zostań tu i jeszcze odpocznij. Ja nie tylko chcę Cię obronić przed problemami, chcę się stać Twoim odpoczynkiem. Nie musisz się zastanawiać, czy następnym razem znowu uda się do Boga uciec, bo to jest niezrozumienie miłości. Bóg mówi: ja będę Waszym Bogiem, a Wy bądźcie moim ludem. Bóg proponuje coś na stałe. Bóg mówi: ja chcę z Wami przymierze. Bóg nie chce być tylko po prostu, wiecie, takim wielkim straszadłem, takim ochroniarzem, który jak jest jakiś problem, to nas osłania, ratuje nasze życie, małżeństwo, psychikę i portfel, ale jak nie ma problemu, to właściwie, Boże, wiesz, nie chcę Ci głowy zawracać, miej się dobrze. Kto przebywa, ten spoczywa. Jeśli przebywasz, Bóg mówi, że znajdziesz tam odpocznienie. Psalm mówi o pozostaniu w Jego obecności. A to muszą być ludzie, którzy nie mają w swoim życiu nic, co przeszkadzałoby im przebywać w cieniu Najwyższego. Bo wiecie, w cieniu Najwyższego jest najjaśniej. To jest taki paradoks, że kiedy człowiek przebywa w Jego cieniu, to prawdy są prawdami, kłamstwa są kłamstwami. Kiedy wyjdziesz poza Jego cień, kłamstwo to prawda, a prawda to kłamstwo. Dobro jest złem, a zło dobrem. Ale w Jego cieniu wszystko jest tak, jak jest. Jego słowo niesie prawdę, jest pochodnią nogą. Kto chce przebywać, musi przebywać w prawdzie. I Bóg mówi: pozostań w takiej obecności. Prawda niesie wyzwolenie. Jezus powiedział, że kto pozna prawdę, ten będzie wolny. Tutaj jest to samo, że kto przyjdzie do Niego, otrzyma uwolnienie. Człowiek może znaleźć to w Bogu. I on mówi, kto przebywa, tak? To jest ten rodzaj ludzi, którzy nie mają nic, co przeszkadzałoby im w chodzeniu w Jego cieniu, pod osłoną Najwyższego. Czy zastanowiliśmy się kiedyś nad tym, co czytamy? Pod osłoną Najwyższego. Jeśli się mówi, że ktoś jest najwyższy, to jest ktoś wyższy niż on? Nie, bo on jest jaki? Najwyższy. A więc jesteś pod osłonią kogo? Tego, który jest najwyżej. Czyli jeśli on chce osłonić, to nie ma kogoś, kto mógłby odsłonić. Kiedy on chce się bronić, to nie ma komuś, kto mógłby przeszkodzić. Jesteś pod osłoną Najwyższego. Nie ma wyższego, a jeśli nie ma wyższego, to nikt nie może przez niego zaglądnąć. Jesteś pod osłoną Najwyższego. No ale może ktoś jest silniejszy, ale tu jest napisane pod osłoną Najwyższego w cieniu Wszechmogącego. Jeśli ktoś jest wszechmogący, znaczy, że może wszystko. Znaczy, że może wszystko, czyli nie ma nic niemożliwego. I Bóg jako wszechmogący ze wszystkimi swoimi atrybutami może wszystko, kiedy przychodzi do Niego człowiek, Bóg mówi, ja mogę osłonić i mogę każdy Twój problem rozwiązać. Mogę rozwiązać problem, mogę Ci odnowić siły, mogę Ci przywrócić radość, mogę Ci przywrócić Twoją wiarę pod osłoną Najwyższego. Odpoczywający przy Wszechmogącym. Jest tu też napisane, że Bóg jest ucieczką. Gdzie tak się mówi, no Bóg jest ucieczką, a w związku z tym co? I tu mamy ciekawe hebrajskie słowo. Mahashech, mashech. To jest bardzo ciekawe słowo. Wiecie, oznacza zarówno, po pierwsze co oznacza? Oznacza miejsce niedostępne. My mówimy je jako ucieczka, taka twierdza. I to słowo oznacza zarówno miejsce niedostępne, ale też miejsce, którego wróg nie może zdobyć. Jest to taka twierdza, która nawet gdyby była oblegana, nawet gdyby była atakowana, nawet gdyby wszelki atak na nią przypuścić, jest ona nie do zdobycia. Takie właśnie tu jest użyte słowo. Ale jest tu też jeszcze głębsze znaczenie słowa ucieczka. To słowo ucieczka tutaj hebrajskie oznacza również, że On tam jest, Jego obecność. A więc jest to miejsce niedostępne, czyli Ty masz tam dostęp przez łaskę, ale wszelka śmierć, wszelkie nieszczęście, wszelkie zło, które by ścigało, które by wysuwało żądanie Twojego życia, nie ma tam dostępu. Ale również tutaj to słowo ucieczka oznacza obecność, Jego obecność. Wiecie, kiedy ucieka się do taty, to ucieka się tam, gdzie tata jest, a nie tam, gdzie taty nie ma. Kiedy małe dziecko ucieka na przykład, bo wystraszył go ktoś inny, jakiś pies, czy pijak, czy ktoś tam jeszcze, jakieś nieszczęście, biegnie do taty, nie w przeciwnym kierunku, ale tam, gdzie tata jest, czy ten ktoś, kto z nim jest na spacerze, kto go chroni. I podobnie jest z Bogiem. Nie możesz uciekać ze swoim życiem tam, gdzie Boga nie ma. Ucieczka tam, gdzie Boga nie ma, jest kolejnymi kompromisami, jest opadaniem w dół. Ucieczka tam, gdzie Bóg jest, jest też opadaniem, jest pokutą, jest padaniem na kolana, które wznosi. Uciekać można do Boga na Bożych warunkach, tam, gdzie On jest. Jeśli Bóg jest twoją ucieczką, to tu przez ten hebrajski tekst, który nas poucza, jest ta ucieczka miejscem Jego przebywania, Jego obecności. Czyli uciekasz tam, gdzie On jest. Wiecie, słowo ucieczka oznacza, że jeżeli ktoś ucieka, to znaczy, że ktoś go goni. Nikt nie ucieka, jak go nikt nie goni, chyba że jest psychicznie chory. Nikt nie ucieka i nie mówi, gonią mnie, jeśli go nie gonią. Ucieczka oznacza pościg. I tu mamy prostą zasadę. Silniejszy nie ucieka, a słabszy nie ściga. Ucieka ten, kto jest słabszy, kto czuje się przegrany. Może nawet nie jest słabszy, ale czuje się słabszy. Ja wiecie, raz widziałem nawet, jak pies uciekał przed kotem. Patrzymy, pies ucieka, a kot go goni. I to nie były żarty. Ten kot miał naprawdę złe zamiary. I pies to czuł. I pomyślałem sobie, jaka szkoda, że pies nie może na drzewo. Wiecie, nigdy nie ucieka ten, kto jest silniejszy. I ten, który goni, nigdy nie ma dobrego zamiaru. I Bóg mówi, ja jestem twoją ucieczką. Jestem miejscem, gdzie możesz udać się, gdzie mnie spotkasz, kiedy to, co silniejsze cię ściga, ale jeszcze raz powtarzam, a chciałbym, abyście to zapamiętali, gdy będziecie czytać, gdy kolejny raz będą was dotykać słowa twierdza, ucieczko moja, twierdzo moja, wiele razy się tak śpiewa, abyście wiedzieli, że to słowo oznacza tutaj nie, że on jest po prostu jakąś tam ucieczką, gdzie bezwzględnie można się skryć. Jest to jego obecność. Pamiętacie, co wam mówiłem wcześniej? To słowo było słowem modlitwy, błogosławienia i proroctwa w świątyni. Kapłan je wypowiadał. Kapłan się nim modlił. Dotykało człowieka, który przyszedł na Bożych warunkach w końcu żyć. I Bóg tutaj stawał się jego twierdzą. Co to jest też twierdza? Twierdza to miejsce, gdzie cała nasza nadzieja na życie otoczona jest przez wroga. Jeżeli postudiujecie historię, były różne twierdze. Były twierdze, które długo oblegano i długo nie mogli ich zdobyć, ale w końcu padały. Były takie twierdze, które czekały na odsiecz. Była kiedyś wielka, wielka twierdza na granicy Europy i Azji. Nazywała się Konstantynopol. W 1453 roku Konstantynopol upadł i zawiódł nadzieję tych, którzy się tam schronili ze swoimi pieniędzmi, ze swoim bogactwem, ze wszystkimi swoimi nadziejami. To była twierdza. Turcy osmańscy nadciągnęli. Dzisiaj w tym miejscu jest Turcja. I oblegli to miasto. Miasto, któremu wydawało się, że jest właściwie nie do zdobycia. Centrum cywilizacji wschodniej było twierdzą, która padła. Ale tutaj mamy twierdzę zbyt wysoką dla każdego wroga. Twierdzę, przy której wróg nie tylko jej nie zdobędzie, ale będzie ona początkiem jego klęski. Czyli w historii też mamy takie twierdze. 1683 rok, Wiedeń. Oblegany znowu przez tę samą osmańską armię, staje się początkiem jej końca. Kto z was zna historię, wie, że 1683 to jest data odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. A więc to były twierdze, które dało się zdobyć. Ale kiedy tu Bóg mówi twierdza i mówi ucieczka, to mówi o swojej obecności i o twierdzy zbyt wysokiej, żeby wróg mógł do niej sięgać. Twierdzy, która będzie początkiem jego końca. I wiecie, twierdza jest miejscem, jak powiedziałem, otoczonym przez wroga. I wiecie, co się dzieje z reguły w twierdzy? Jeżeli ten wróg chce zdobyć twierdzę, to zaczyna szturmować jej bramy. Chce się dostać. Ja myślę, że czasami dokładnie takie coś mamy w życiu. Kiedy my składamy w Bogu całą naszą nadzieję. Kiedy zło ściga nasze życie, mówimy, Panie, Ty jesteś moja ucieczka, Boże, żebyś tu był. Ty jesteś moja twierdza. I kiedy mówimy, Boże, Ty moja twierdzo, ucieczko, czuwamy innych, bliskich słów, ale w sercu chronimy się w Nim. Czujemy czasami, jak diabeł próbuje się dobić. Ktoś próbuje wejść. Ktoś próbuje ciebie złapać, ktoś próbuje ciebie zniewolić, ale Bóg tutaj mówi, że ta twierdza jest wysoka, że ta twierdza jest jego obecnością i nawet jeśli przez te bramy chce się dostać wróg, to w Starym Testamencie to zrozumieli, a w Nowym Jezus powiedział, zbuduję Kościół mój. I bramy piekieł go nie przemogą. Dam wam miejsce, gdzie będziecie mogli wygrać bitwę. Twierdza oznacza bramy, do których być może wróg ośmieli się próbować szturm. Ale słowo też mówi tutaj o ufności. I Jezus mówi, czy Duch Święty tutaj w tym słowie nie Jezus mówi, że przez te bramy nic nie wejdzie. Są zbyt wysokie. I zatem mamy werset trzeci. Niesamowity, bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. On jest wyzwolicielem sideł. Wiecie, kiedy przychodzi wyzwoliciel, to wyzwoliciel nie przychodzi do kłusownika, czyli do tego, który zakłada sidła, czy siatkę na ptaki, czy jakieś sidła na zwierzę, jakieś sznurki, żeby złapać sidła. To jest pułapka, sidło. Wyzwoliciel nie przychodzi i nie mówi do tego kłusownika, kupię od ciebie to, co złapałeś. Ale wygania go, pokonuje go, zabiera, uwalnia, niesie wolność i takiego siebie Bóg tutaj pokazuje. On jest wyzwolicielem z sideł myśliwego. Wyzwoliciel nie robi pertraktacji, wyzwoliciel niesie wolność. Wyzwoliciel nie proponuje innej niewoli. Takie wyzwalanie mieliśmy w 45, pamiętacie? To było takie wyzwolenie, że z jednej niewoli poszliśmy do drugiej. Ale tak bywa w historii. U Pana Boga tak nie ma. Wyzwoliciel nie proponuje innej niewoli. On daje pełną wolność. W jednych innych tłumaczeniach pisze sideł ptasznika. Czy ja tu mam sideł myśliwego. Co to są sidła? Kiedyś studiując tu inny psalm, nie wiem, czy to pamiętacie, doszliśmy do podobnego słowa o sidłach. Wtedy zadałem to samo pytanie, czy wiecie, co to są sidła? Sidła to jest taka pułapka. Na przykład otwierają takie metalowe zęby i one stoją otwarte w lesie. Ale żeby zwierzę tutaj chciało przyjść, to trzeba tutaj coś położyć. Przynętę trzeba. Co to jest przynęta, która jest w sidłach? Przynęta wygląda jak najlepsza okazja w życiu. Przynęta wygląda jak coś, czego nigdy wcześniej dzisiaj nie zdarzyło zdobyć. No normalnie aż się wydaje, że jak tego nie wezmę, to stracę. Ja zawsze mówię, nigdy przy sidłach nie postawiam jakiejś trąbki i lampki, żeby świeciła na czerwono i trąbka, żeby trąbiła. Bo to niczego nie złapie. Tak samo żaden wędkarz nie rzuca, wiecie, nie zarzuca wędki na haczyku, to też jest rodzaj sideł haczyk. Daje robaczka i czeka na rybę, ale żaden nie rzuca w tym czasie kamieniami do wody. Mówi, bo jeszcze się jakaś ryba złapie. I on to po to robi, żeby się złapała. Co to są teraz sidła? Sidła to jest to, co w życiu wziąłeś, bo myślałeś, że tak masz zrobić. Myślałeś, że to jest dobre. Czasami może nawet myślałeś, że to jest Boży dar. Wiecie, spotyka się czasami ludzi w kościele, którzy zrobili coś i ile razy mi się zdarzało po konferencjach różnych, gdzie usługiwałem, jak ktoś przychodził, brał mnie na bok i mówi, bracie, jestem wiecznym potępieńcem. Ja patrzę na chłopa czy na kobietę, przyszedł i mówi, wiecie, wiele razy, w różnych przypadkach, ja mówię, a czemu ty jesteś wiecznym potępieńcem? Bracie, to jak teraz zgrzeszyłem, z tego już nie ma odwrotu. Ja mówię, nie myślę, żebyś taki grzech popełnił. Z wielu powodów. Nie chcąc się w ogóle wdawać w taką dyskusję, powiem tak, nie myślę, żebyś to zrobił choćby z tego powodu, jak widzę, jak tęsknisz teraz za Panem, jak Go pragniesz, jak Ci przykro, jak Twoja miłość do Jezusa cierpi. A to, co w sobie masz, jest darem od Boga. I być może ktoś z Was, albo ktoś z tych, o których się modlicie, jest właśnie w takim miejscu, że wziął z sideł, poszedł w swoim życiu zupełnie nie tą drogą. No wyglądało jakby od Pana. Wyglądało jakby wziąć, okazało się, że to są właśnie sidła. I Bóg nigdy nie mówi, wpadłeś w sidła? Trzeba mnie było słuchać. Teraz sobie w tych sidłach siedź. Ale tutaj Słowo Boże nam pokazuje innego Pana. Ja Cię idę wyzwolić z tych sideł. Ja niosę łaskę i wybaczenie. Zobaczcie, starotestamentowy psalm mówi, wyzwolę Cię z sideł myśliwego. W sidła nikt silniejszy zwierzaka nie wkłada. Zwierzak sam w sidła wchodzi i dlatego tu jest napisane sidła. Ptak sam wlatuje z powodu szybkości, którą leci w siatkę sidła ptasznika. Zwierzę samo wchodzi w pułapkę. Wchodzi z powodu swoich pożądliwości. Wchodzi z powodu swojej szybkości. Dokładnie tak jak ludzie. Z powodu tego, co chcemy. Tego, jak szybko działamy. Tego, jak mało się modlimy. Jak nie myślimy, wpadamy w sidła. A Bóg mówi, nawet tutaj ciebie nie zostawię. Nawet tutaj jest szansa. Jan to mówi inaczej. Jan mówi, kiedy ktoś z was grzeszy, macie orędownika. Macie do kogo przyjść. A tutaj ten starotestamentowy przykład, który jest porównywalny z Janem, mówi, ja ciebie wyzwalam z sideł myśliwego, z sideł ptasznika. Co za obraz. Wiecie, jak wiele sideł w życiu twoim i moim było. Wpadamy w sidła nienawiści, pożądliwości, chęci zysku, chęci posiadania, sidła kredytowe i inne. I Bóg nie mówi, wlazłeś to sieć. On wie, że to były sidła. I wie, że nie wpadłeś tam z powodu swojej pobożności. On wie, że wpadłeś, bo nie widziałeś. Wydawało ci się coś innego niż było. I ludzie są w sidłach nałogów, w sidłach chorób, które sami sobie załatwili na swoje życzenie. I tutaj Bóg mówi, chce nam dziś dać słowo, które będzie nas zachęcać. Mówi, chodź, weź dziś za darmo. Moją łaskę ja Cię wyzwalam. Przyjdź, uwierz to słowo, ono jest modlitwą. Psalm 91 jest modlitwą. I ci sidła też wydawały się mówić za darmo, bo każde sidła mówią, że coś jest po prostu świetną okazją. Kiedy stoją w lesie i wisi na nich kawałek mięsa, albo kiedy myśliwy przygotowuje przynętę, ona ma mówić naiwnemu zwierzakowi, chodź, weź, dzisiaj jest za darmo, najlepsza okazja twojego życia. Człowiekowi diabeł mówi, chodź, weź, nikt się nie dowie. Nikt się nie dowie, co tam ten jeden wieczór z pornografią, co tam tych kilka spojrzeń, co tam tych parę ploteczek, co tam trochę tego kłamstwa. Słuchaj, nikt się nie dowie. I człowiek bierze. Bierze jak ryba. A kiedy ryba bierze, to to jest ostatnie, co ryba bierze, bo potem już ją biorą. I kiedy człowiek bierze, to to jest ostatnie, co bierze, bo potem już jest prowadzony do niewoli. To soczysty kawałek mięsa dla wilka. To jest chlebek dla ptaka pośród pętli. To decyzja, która zmienia wszystko. Sekundę później nic już nie ma znaczenia. Kiedy mamy taką dojrzałość życiową, kiedy zdarzyło nam się, że parę razy wzięliśmy coś z sideł, wiemy, jakie to jest straszne uczucie, kiedy człowiek zawiedzie. Jeśli ktoś z was nie wie, o czym ja teraz mówię, to chwała Jezusowi, obyś całe życie nie wiedział. To jest straszne, kiedy spotykasz człowieka, który mówi, sprzeniewierzyłem moją wolność, moją miłość, moje małżeństwo, moje dzieci, moje zdrowie, moje pieniądze, to, co miałem, co ja zrobiłem, wszedłem w sidła i z tego już się nie da wyjść. Jahwe jest tym, który zastaje nas w sidłach według tego psalmu. Nadal jednak pozostaje ucieczką. I zobaczyłem coś nowego. Wcześniej wam mówiłem, że on jest ucieczką i to słowo ucieczka znaczyło jego obecność w miejscu, w które się uciekamy. A tutaj widzę nowy wymiar ucieczki, którą jest Bóg. Bóg jest ucieczką, która do nas przychodzi, kiedy już nawet do Niego uciec nie możemy. Widzicie to? Kiedy uciec się nie da, On przychodzi. Kiedy człowiek nie mógł uciec, przyszedł Jezus. Kiedy człowiek czy ród znajdował się w sytuacji, w której nie było szansy, żeby człowiek mógł znaleźć swoje wyjście, Jezus przyszedł i we wspaniały sposób zbawił. Jahwe jest tym, który zastaje nas w sidłach i w tym psalmie pokazuje, że On nas z nich wyciąga. On nadal pozostaje ucieczką. Jest ucieczką, gdzie już nie możemy uciekać, która do nas przychodzi, bo my już uciekać nie możemy. I mówi też tutaj, że jest obrońcą przed zgubnym słowem. On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Wiecie, co to jest to zgubne słowo? To jest też termin trochę prawniczy. Zgubne słowo to jest fałszywe oskarżenie albo mowa oskarżycielska. Kiedy w sądzie wychodzi oskarżyciel i mówi, a wszystko, co mówi, to jeszcze do tego ma rację. A tutaj jest oskarżyciel, który mówi przekonująco, ale też i nie ma racji. To może być to i to. Najbardziej przychylam się ku temu, że chodzi o kłamliwe oskarżanie przez diabła, ponieważ w Jezusie Chrystusie mamy pełną wolność od grzechu. Amen. Twierdza, ucieczka nasza staje się nam tutaj pomocą. Zgubne słowo, które ma skazać na śmierć. Wiecie, oskarżyciel po to w sądzie stoi. Oskarżyciel, kiedy oskarża, oskarża po to, żebyś otrzymał wyrok. Wyzwoliciel przychodzi, aby dać wolność. I on mówi w czwartym wersecie, okryje cię swoimi piórami. Schronisz się pod jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. Wcześniej mówiliśmy, być w jego cieniu. Gdzie gdyby ktoś z was stanął tutaj i wasz cień padałby na podłogę, to mógłbym wejść i stanąć w twoim cieniu. Ale kiedybym podszedł i objąłbym cię i przytulił do siebie, to już jest więcej niż być w cieniu. I to jest to, o czym mówi tu słowo. Okryje cię swoimi piórami. Pamiętajcie teraz, ten psalm, tą modlitwą modlili się, przychodząc do świątyni w miejscu najświętszym, w miejscu świętym, w miejscu wielkiej świętości, gdzie nie do pomyślenia było móc dotknąć się z Bogiem. On mówi swoimi piórami, okryje cię, schronisz się pod moje skrzydła. A wierność moja to jest puklerz i tarcza. To słowo ma duchowe znaczenie. Wiecie, można być dużo bliżej w Jego ramionach. To jest wielka bliskość Najświętszego Miejsca. Bóg mówi, chcę, żebyś poszedł tak blisko do mnie, jak blisko już nie można. Czasami my w naszym życiu, wiecie co robimy? Pytamy się, a można palić, żeby nie pójść do piekła? Albo inaczej ludzie zadają to pytanie. To jest już źle zadane pytanie. Albo zadają pytanie tak, jak daleko mogę się z czymś posunąć, żeby nie stracić zbawienia? O tak to powiem. Słyszeliście 1000 razy, jak ludzie o takie rzeczy pytają. Wiecie, dla mnie pierwszą rzeczą podejrzaną i jakąś nienormalną jest to, że w ogóle ktoś dyskutuje na ten temat, jak daleko można odejść od Boga, żeby jak najmniej stracić. To ja często mówię, wiecie, to jest tak, jakby mąż pytał żony, kochana, na ile kobiet mogę sobie dziennie popatrzeć, żebyś się nie gniewała? To jest źle zadane pytanie. Oznacza jakiś problem z sercem, z miłością. I tak czasami człowiek mówi, wiesz, ja chcę po prostu być zbawiony. No nie wiem, czy to można robić. Ja myślę, że my nie powinniśmy sobie zadawać pytania, jak daleko mogę odejść jeszcze od Boga, żeby nic nie stracić, ale jak blisko Ciebie, Panie, mogę być. To jest to, o czym mówi tutaj psalmista. Jak blisko Ciebie mogę być, a nie jak daleko od Ciebie mogę odejść, żeby przypadkiem czegoś nie stracić. To jest źle zadane pytanie. Wiecie, w tym miejscu, w tej twierdzy, słychać jak wróg ściga i dobija się do naszego życia. I ja już powiedziałem, że kiedy chronimy się w Bogu, będziesz słyszał te diabelskie uderzenia, kłamstwa, próbę wyciągnięcia Ciebie. I tutaj to słowo jest dla mnie objawieniem. Jego wierność. Wierzysz w Bożą wierność? Jego wierność to jest puklerz i tarcza. Zasłoń się Bożą wiernością. Zasłoń się tym, że możesz wyznać przed całym duchowym światem, a ponad wszystko dla siebie, że Jezus jeszcze nikogo nie zawiódł. Pamiętacie, co mówili Hiskiaszowi, który stał na murach? Asyryjscy agresorzy? I co ty myślisz? Na kim opierasz dziś swoją ufność? Jaką możesz pomóc? Chcesz, to ci nawet wojska dołożymy. Nic nie możesz zrobić. A on się oparł na Panu. Poszedł i rozwinął list przed Panem. I mówi, Panie, zobacz, co oni mówią, co oni piszą. Jego wierność to jest tarcza. Czym się osłonić, by się nie zrezygnować? Jego wierność to jest puklerz i tarcza. I wiecie, ten psalm jest pouczeniem na trudny czas. Zobaczmy na parę następnych wersetów. Przeczytajmy kilka wersetów. To jest koszmar, co one opisują. Zobaczcie, w nocy nie ulękniesz się strachu, ani za dnia strzały, co leci, ani zarazy, co nadchodzi w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Słuchajcie, to, co tu jest opisane, to jest jakaś totalna klęska. To jest totalny chaos. Gdyby nagrać film o tym, co teraz przeczytałem, to same trupy, strzały, choroby, 1000 padają. To jest wielki chaos i klęska. Noc nie jest bezpieczna. Dzień nie niesie ulgi. A kiedy człowiek w końcu rozgląda się wokół, widać, że inni wcale nie mają się lepiej. Tu 1000, a tu 10 000 pada. A ten odpoczywający przy Panu widzi nagle, że ten 1000, te 10 000, czy to wrogów, którzy padają, czy innych, co Bogu nie ufają, nie dotyczą jego życia. Ten przebywający przy Panu odpoczywa, ma pewność, jego puklerzem i tarczą jest Boża wierność. Wiecie, strach nocy, według tutaj Starego Testamentu, oznacza działanie demoniczne. Strachy nocy oznaczają działanie dokonywane w ciemności. Najczęściej wpływ diabelski, demoniczny. Strzała za dnia natomiast oznacza działanie ludzi wobec ludzi. Psalm 11, drugi werset, pamiętacie takie słowa, mówi, bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do cięciwy, by ukradkiem miotać ją na prawych. I ten psalm ci mówi, że zarówno ze strony duchowej, ze strony mocy ciemności, jak i ze strony działania ludzkiego, które ukradkiem miota w ciebie strzały, Twoje schronienie w Bogu jest za wysokie dla tego wroga. Bóg jest ten, który jest obecny. Bóg cię ochroni. Taki jest twój duchowy stan, Bóg ci chce powiedzieć. Przebywający w Panu nie tylko się schował, ale odpoczywa, mówi Psalm 91. Taki jest stan duchowy człowieka, który znalazł się w świątyni na modlitwie, na rozmowę, relację z Bogiem. Nie ma wróg żadnego sposobu. Bóg mówi, wtul się we mnie, przyjdź do mnie. I na to nie ma sposobu. Jestem twoją twierdzą. Wiecie, ja tego doświadczam, kiedy chodzę się modlić, kiedy rozdrgany jestem, kiedy czuję, że tracę ufność. Przychodzę, oddzielam się, idę sobie do Pana i Pan mnie posila, Pan mnie podnosi, Pan daje... Zaczynam rozumieć to, że On jest wodą żywą. On daje takie posilenie. W tym świecie wyznacznikiem jest los tysięcy. W tym świecie się mówi, popatrz na wszystkich, słuchaj. Lekarze mówią, w większości wypadków nie mamy na to lekarstwa. Ludzie mówią, no widziałem już takie przypadki jak twój i najczęściej skończyły się źle. A Bóg mówi, ty się nie patrz na 1000 i na 10 000. Ty się na to nie patrz. Dla mnie wyznacznikiem nie są tysiące, ale ja jestem Bogiem, twoim Zbawicielem. Ludzie lubią mówić, to się zdarza wielu. Albo ludzie mówią, no nie, ty jeden masz ten problem. Ale Bóg mówi inaczej. Bóg mówi, ty nie jesteś dla mnie wielu. Znam ciebie po imieniu. Widziałem cię tam, kiedy umierałem na krzyżu. Znam ciebie po imieniu. Ty to ty, a ja to ja. I masz we mnie Boga. I wtedy Bóg mówi, ty nie patrz na innych. Ty jesteś mój, a różnica wiesz, gdzie jest? Albowiem Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. To cię różni od innych. Przestań się martwić, co się przydarzyło innym w tej sytuacji, w tych okolicznościach. Bóg mówi, ja nie mierzę cię tysiącami. Nie jesteś jakąś masą, jakimś pionkiem pośród milionów pionków, którymi ja sobie robię, co chcę. Kocham ciebie, mówi Pan, ty to ty, ponieważ wziąłeś mnie za swojego obrońcę, ponieważ za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Wiecie, to słowo mnie dotknęło. On jest miejscem, gdzie uciekam, ale nie muszę trwać. Posłuchajcie teraz tego uważnie. Wcześniej mówiłem, że On jest ucieczką. On jest twierdzą, do której się chronimy, w której jesteśmy, ale nie musimy w niej pozostać. Wiecie, co On mówi? Że z niej możemy wyjść. Ten psalm poucza również, że to, co doświadczamy w Bogu, dotyczy naszego namiotu, dotyczy naszej rzeczywistości, że możesz wyjść tam z tej świątyni, że możesz wyjść tutaj z religijnej atmosfery, ponieważ Ty jesteś świątynią. Świątynia nie jest tu, ale świątynia przyszła tu i świątynia pójdzie stąd. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Wy jesteście miejscem zwycięstwa. Wy jesteście miejscem, którym Pan wam daje ochronę. On jest miejscem, gdzie uciekam, ale nie trwam w ucieczce do końca życia. Przychodzi czas, kiedy miejsce, z którego uciekaliśmy, wracamy. Wracamy tam, skąd uciekliśmy. Mam kolegę, który prowadzi w Polsce misję dla alkoholików. Alkoholik, który tyle pił, że przez 30 lat swojego picia przepił wszystko, co dało się przepić. Ale kiedy Bóg go posilił, kiedy Pan stał się jego ucieczką, kiedy Pan stał się jego twierdzą, kiedy Pan go wyzwolił z sideł, wiecie, dokąd poszedł? Tam, gdzie kiedyś był niewolnikiem, wyzwalać innych. Nie musisz zostać, ale wyjdziesz z tego. Jeżeli Pan ciebie zbawił, pociągnął do siebie, to pójdziesz i będziesz tą Ewangelię głosił, poniesiesz to dalej. Przychodzi czas, że już nie musisz przed tym uciekać. Teraz niech to ucieka przed tobą. Są sprawy, którym musimy stawić czoło. Cię najczęściej, jeżeli popatrzycie na misjonarzy, to misję dla związanych pornografią często prowadzi ten, który sam był kiedyś związany pornografią. Misję dla alkoholików ten, który był alkoholikiem. Misję dla biedaków ten, który był biedny. Nie zawsze, to nie jest zasada, ale często tak jest, bo nie stoimy w miejscu. Bóg mówi, ja cię posiliłem, teraz idź i głoś. Był czas, że uczniowie Jezusa uciekali, bali się, byli miotani, ale przyszedł dzień, kiedy Piotr stanął i już nie powiedział dużo, ja to nie ja, nie wiem, nie znam go. Ale podniósł swoją rękę i mówi, to wyście go ukrzyżowali, Pana chwał. Zupełna zmiana. Wyszedł i twierdza była z nim, ucieczka była z nim, jego Pan był z nim. Wiecie, ja nie wiem, bardzo mi się podoba tutaj ten przekład. W innych przekładach pisze, uczyniłeś sobie z Pana obrońcę. A tutaj mnie to tak mocno dotknęło. Obrońcę wziąłeś sobie, czy za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Wiecie, co mnie tak szczególnie tutaj teraz bierze? Pomyślałem, że sobie zadam pytanie i wam zadam pytanie. Psalmista w 91 psalmie mówi, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. A co ty i ja wzięliśmy sobie z naszych nabożeństw? Co do tej pory z nich wziąłeś? Co tak naprawdę wziąłeś? Czy wychodzimy stąd i mamy Najwyższego za obrońcę? Czy wychodzimy stąd i mamy, wiemy, ile razy się przejęzyczyłem, ile razy mi się zdarzyło słowo przekręcić, wiemy, kto był dzisiaj nie tak ubrany, kto miał niewyprasowaną koszulę, kto to, kto tam, to siam, to wszystko wiemy, tylko nic żeśmy nie wzięli. A ten, który doświadcza psalmu 91, mówi, za obrońcę wziąłem Najwyższego. To jest coś, z czym chcę wychodzić poza mury mojej religijności. Co bierzemy z naszych modlitw? Z czym wracamy do domu? To jest właściwy stan, w jakim czcimy Boga, realny poza świątynią. On nie chce być czczony, uwielbiany jedynie w kościele, ale mówi dalej, 10 werset, niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga nie przybliży się do twojego namiotu. Już nie jesteś w świątyni, wracaj do swoich namiotów i wiedz, że ten, którego spotkałeś, teraz jesteś jego świątynią. Teraz to ty idziesz, teraz to ty będziesz zwyciężał. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście. Ja chcę mówić coś, po czym możecie chodzić. Nie chcę wam dzisiaj dać nauczania, które ktoś przytaknie, no powie, ono tam była jakaś głębia. Niepotrzebna mi żadna głębia. Potrzebujemy siły w Jezusie, żebyśmy stąd wyszli. Bo są problemy, które chcą was zabić. Jest wróg, który was nienawidzi. Są sprawy, które trzymają was w niewoli. A Bóg mówi, nie tylko kiedy mnie spotkasz, dostarczysz wolności, ale tą wolność poniesiesz dalej. Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga nie przybliży się do twojego namiotu. I później mamy te znane słowa, bo swoim aniołom nakazał w tej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach, żmijach, a lwa, smoka będziesz mógł podeptać. Chcę wam coś powiedzieć. To są słowa. Ten tekst używał diabeł, kusząc Jezusa. Tu się odwoływał diabeł, kusząc Jezusa. Ktoś powie, no to co, to ja mam teraz odrzucić ten tekst? Nie. Diabeł używał Biblii. I tego tekstu użył, kiedy mówił do Jezusa, żeby sobie skoczył, co tam, wiesz, aniołowie cię przecież będą chronić. Chcę wam powiedzieć, ten tekst używał diabeł wobec Jezusa i będzie go używał wobec was. Będzie to robił wobec wierzących dokładnie tak samo. Jeśli zamierzamy używać tych słów na naszych drogach, z dala od woli Bożej i powoływać się na wolę Bożą, to się rozbijesz. Człowiek, który mówi, że coś jest wolą Bożą i mówi, Bóg mi kazał, Bóg chce, żebym to robił i powołuje się jeszcze na to, rozbije się, ponieważ poszedł dokładnie za tym, co diabeł chciał od Jezusa. Skacz, przecież aniołowie cię będą bronić. Te słowa są prawdą tylko wtedy, kiedy używamy ich na Bożym gruncie, kiedy nasze nogi idą ścieżką woli Bożej i wiemy, że idą ścieżką woli Bożej, kiedy idziemy za Panem, a jeśli znaleźliśmy się w sidłach, wtedy wzywajmy ratunku, a nie upierajmy się. Diabeł te słowa tak samo będzie używał, jeśli pójdziesz swoją drogą, mówiąc, że to Boża droga. I tutaj kończy się ten psalm. Zostaje trzy, cztery ostatnie wersety, 14, 15, 16, przepraszam, trzy ostatnie wersety i one są, wiecie czym? Są pieczęcią, która stawia Bóg pod tym tekstem. To jest Boża pieczęć, Boże słowo prorocze. Bóg mówi tutaj, wybawię, osłonię, dam wyzwolenie, dam chwałę, życie i zbawienie. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Pamiętacie, piórami swoimi mnie okryje. Przylgnij do mnie, mówi Pan, a ja będę twoim wybawieniem. Osłonię bo uznał moje imię. Jakie imię? Mówiliśmy to imię. Najwyższy. A więc ja cię osłonię. Skoro mnie uznajesz za najwyższego, miej we mnie osłonę. Przylgnąłeś do mnie. Schroniłeś się we mnie. I Pan mówi w 15, będzie mnie wzywał, a ja ja go wysłucham. Bóg mój będzie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu i wyzwolę go. Skąd go wyzwoli? Z sideł ptasznika. Z sideł, w które wpadł, bo myślał, że rzeczy inaczej się mają. Z sideł, które wpadł z powodu swojej pożądliwości. Ja wyzwolę. Ale nie tylko go wyzwolę. Nie będzie po prostu niewolnikiem kupionym u jednego pana, w niewoli drugiego pana, ale obdarzę go chwałą. Będzie chodził w mojej chwale. I nasycę go długim życiem i ukażę mu swoje zbawienie. Te trzy ostatnie wersety są Bożą pieczęcią. Zachęcam was dzisiaj. Pomódlcie się tym psalmem dzisiaj wieczorem. Otwórzcie sobie Biblię, otwórz psalm 91. I pomódl się nim. Traw każde słowo. Rozkoszuj się każdym słowem. Zamykaj oczy i powtarzaj je i powtarzaj, aż zaczniesz widzieć jego znaczenie. Aż przyzwyczajenie do tysięcy słów, które jest w naszym pokoleniu takie, wiecie, my jesteśmy pokoleniem łączności, SMS-ów, maili, informacji. Co chwilę mój telefon robi bip, 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 jakiś komunikat. Słowa przestały mieć znaczenie. A Bóg mówi, rozkoszuj się tym słowem. To jest moja pieczęć. Moja lekcja od 1 do 13 wersetu, pod którą przystawiam moją pieczątkę. Jeśli na pierwszych 13 wersetów powiesz amen, to Bóg postawi pieczątkę w postaci 14, 15 i 16, w której daje wybawienie, osłonę, wyzwolenie, życie i zbawienie. Niech Pan was błogosławi. Trwajcie w tym psalmie, wstańmy i spędźmy chwilę w modlitwie. Panie, wywyższam Twoje imię i dziękuję Tobie, że mogę się modlić Twoim słowem. Że mogę w moich modlitwach, Panie, cytować Twoje cudowne lekcje, Twoje cudowne obietnice. Proszę Cię dzisiaj, błogosław tutaj nasze zgromadzenie, aby ta lekcja Słowa Bożego weszła głęboko w nasze życie, pomimo zmęczenia popołudniowego, pomimo tego, że wielu przyszło tu z pracy zmęczonych i potrzebują odetchnąć. Pokaż im, że dzisiaj jest modlitwa dla nich. Jest światełko, jest wielkie światło, jest wielka obietnica wolności w tym, co Ty powiedziałeś. Panie, tak się cieszę, że czytając to słowo wiem, że Ty jesteś Bogiem prawdomównym. Bogiem, który nigdy nikogo nie zawiódł, nie oszukał i nie okłamał. Ty jesteś prawdą. Dziękuję Tobie, Panie, że chociaż ja to wszystko zrobiłem, Panie, tylu ludzi zawiodłem. I nieraz kłamałem. Dziękuję Ci za Twoje wybawienie i odpuszczenie grzechów. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy padają słowa oskarżyciela, Ty chcesz nas osłonić, wybawić, oczyścić. Proszę Cię, włóż ten psalm w serca naszego zboru. Niech się stanie naszą modlitwą. Niech dzisiaj wielu wybiera Ciebie jako swojego obrońcę. Jako tego, w którym będą szukać swojej sprawiedliwości. Panie, proszę Cię, naucz nas zrezygnować z naszej sprawiedliwości, naszej zemsty, naszych przemądrzałych opinii. Dziękuję Ci dziś za Twoje słowo i wywyższam Ciebie. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve shromáždění Církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.